Jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Sanepid twierdzi, że na pewno będzie wzrost zakażeń. Dzisiaj porozmawiamy z dyrektorką niepublicznej szkoły specjalnej, która twierdzi, że rządzący chcą, żeby to w razie czego dyrektorzy szkół mieli krew na rękach. A także porozmawiamy z pielęgniarką ze Stalowej Woli, która opowie, jak szybko zabija koronawirus. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
Jutro, pierwszy dzień września, dzieci pójdą do szkół. To już jest pewne. Było trochę przepychanki o to, czy pójdą, na jakich warunkach, czy to dobrze, czy źle. W końcu pójdą bez maseczek.
No ja bym zaprotestował. Może nie pójdą. Może rodzice zdecydują i pokażą, że gest Kozakiewicza tej nowej komunie.
No może rodzice zdecydują, ale o tym...
Wzywamy wszystkich rodziców.
Narażą się niestety na sankcje ze strony państwa. Przynajmniej państwo twierdzi.
To dopiero po pół miesiącu, czyli może... A może to chodzi o ruski miesiąc? Nie? Nie wiadomo ile. Także na pewno w tych pierwszych dniach radzę wszystkim rodzicom, poczekajcie, zobaczmy, co się będzie działo. Przynajmniej te dwa tygodnie zobaczmy, jak będzie wyglądała ta szkoła. Nie ryzykujcie. Przecież szkoły są nieprzygotowane. Mówiliśmy o amerykańskiej szkole w Polsce.
W Warszawie,
która się świetnie przygotowała. Zainwestowała w testy dla wszystkich uczniów. Wiecie, to żadna szkoła w Polsce nie dokona takiej inwestycji, żeby przebadać przed rokiem szkolnym, rozpoczęciem, wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników. Wszystko zrobili tip-top. Wszystkie te standardy, dystanse, płyny, maseczki. I już po niecałych dwóch tygodniach mają czworo dzieci chorych.
My mówiliśmy już o tym od jakiegoś czasu, że zachęcaliśmy nauczycieli, żeby w tym trudnym okresie chińskiego wirusa przechodzić na edukację domową. Mówiliśmy, że do 1 września przepisy były bardzo sprzyjające edukacji domowej i mamy informację, że te przepisy będą obowiązywać dalej, jeszcze kolejny rok od 1 września. Co należy zrobić, żeby przejść na edukację domową? Wybierz szkołę najlepiej przyjazną edukacji domowej. Powinna znajdować się w województwie zamieszkania dziecka. Złóż dokumenty, komplet dokumentów należy złożyć do dyrektora szkoły. Dopilnuj wydania przez dyrektora pisemnej zgody na edukację domową. Wiem, że już nasi widzowie piszą, że właśnie odbierają takie zgody, także naprawdę da się to zrobić.
I bardzo ważne tu jest wsparcie ze strony Rzecznika Praw Dziecka. Zobaczcie, że sam Rzecznik Praw Dziecka w zeszłym tygodniu zwrócił się do MEN-u z apelem, aby umożliwili w jak najszerszym stopniu edukację zdalną. To nie jest edukacja domowa, ale żeby dalej, szczególnie tam, gdzie nie mamy pewności, w dużych miastach, w ogromnych szkołach, molochach, żeby jeszcze przynajmniej przez jakiś czas edukacja zdalna była możliwa. Także mówiłem, że system pęka, system zaczyna się cofać, bo już większość, a przynajmniej połowa rodziców widzi zagrożenie w tym spędzie, który jutro ma się odbyć.
Czy rodzice widzą to zagrożenie, porozmawiałem za chwilę, bo ten przykład z tej szkoły amerykańskiej też jest ciekawy, ale za chwilę pokażemy Państwu właśnie wywiad z dyrektorką szkoły, która powiedziała tak tragiczne, myślę, słowa. I też mamy bardzo ciekawe informacje, zresztą o tym też pisze Rzeczpospolita, że szkoły i dyrektorzy już się teraz obawiają, że rodzice dzieci, którzy zostaną zakażeni w szkole, będą pozywać dzieci.
Dyrektorów
szkoły oczywiście, za to, że zostały narażone na pandemię. Mamy nadesłaną od jednego z naszych widzów, zobaczcie Państwo, takie oświadczenie, które każdy rodzic musi podpisać, że zrzeka się całkowicie praw, czy można powiedzieć prawa do skażenia szkoły, gdyby dziecko zostało zakażone. W tym oświadczeniu czytamy: podczas przebywania w szkole podstawowej, tej danej, pomimo zastosowania procedur i środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Jako rodzic lub prawny opiekun rozumiem to oraz w pełni akceptuję powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc oraz inne powikłania, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym rodzinę dziecka. Oraz biorę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem mojego dziecka do szkoły. Oświadczam, że podpis składam dobrowolnie. Zobacz, jakie to jest... No,
jak dobrowolnie, jak jest przymus szkolny.
Ale zobacz, jaka to jest perwersja. Biorę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem mojego dziecka do szkoły. Przecież rodzic nie podejmuje tej decyzji, bo państwo mu każe.
No właśnie, dlatego mówimy, to jest komuna. I mówiłem o 13. Gdzie są wolnościowcy? Już, wiecie, najgorsze słowa mi się cisną na ustach. Ci cała ta konfederacja, sracja, to nic nie ma wspólnego z wolnością. Bo zobaczcie, oni chodzą i się tam lansują bez maseczek i mówią, że to jest, odbiera wolność. A gdzie dzieci siłą są do szkoły pędzone, gdzie są narażone na, zobaczcie, nawet szkoła wie, że są narażone na trwałe uszkodzenie płuc, to jednak ten komuszy obowiązek szkolny trzeba realizować. No gdzie konfederacja? Gdzie wolnościowcy? Tylko idź pod prąd, bije na alarm. No to macie test kolejny, gdzie są prawdziwi wolnościowcy w Polsce.
Rzeczpospolita pisze, wielu nauczycieli, dyrektorów szkół zadaje sobie pytanie, czy jeśli w ich szkole pojawi się ognisko epidemii, będą musieli liczyć się z odpowiedzialnością za zachorowania dzieci. Nie można tego wykluczyć.
Tak, to prawnicy piszą, a jak nie dyrektorzy, to samorządy. Na pewno menelstwo umyje ręce. Bo już, zobaczcie, przestraszył się ten Piątkowski i mówi, ha, ja nie jestem wszechmogący. Patrz, jakie odkrycie. Czyżby wziął do ręki Biblię i zobaczył, że to Bóg jest wszechmogący? Patrz, menelstwo odkrywa, że nie jest wszechmogące. Mówi, może wasze dzieci zachorują. Ale i tak, musisz mi je dać, mówi menelstwo. No to zobaczymy. Tu się rozstrzygnie, czy rzeczywiście Polacy... Polscy rodzice kochają swoje dzieci.
Zapraszamy Państwa teraz na rozmowę z panią Izabelą Popławską, dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej w Józefowie.
Jutro, 1 września, pomimo wzrostu zakażeń chińskim koronawirusem w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o otwarciu szkół w trybie stacjonarnym. Co mają zrobić Polacy? Czy rządzący chcą w razie tragedii zrzucić winę na dyrektorów, by to oni mieli krew na rękach? Tego zdania jest Izabela Popławska, dyrektor szkoły z Józefowa. Zapraszam na wywiad telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka. Dzisiaj naszym gościem jest Izabela Popławska, dyrektor niepublicznej społecznej podstawowej szkoły specjalnej w Józefowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Na początek chciałam zapytać o pani komentarz do decyzji ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego, by otworzyć szkoły 1 września. Czy to dobre rozwiązanie?
Myślę, że dzieci mają prawo wrócić do szkół. Tylko, że te szkoły powinny być odpowiednio przygotowane. Powinniśmy mieć na to czas i możliwości przygotować się w odpowiedni sposób, a także nie każde dziecko powinno obowiązkowo wracać do stacjonarnej edukacji.
W rozmowie z Onetem przyznała pani, że jest pani przerażona tym, w jaki sposób dyrektorzy szkół zostali potraktowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Moje pytanie jest, dlaczego przecież MEN przygotowało specjalne wytyczne razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym?
Wytyczne owszem są przygotowane, natomiast one są bardzo ogólne. Ja zdaję sobie sprawę, że ciężko jest dostosować wytyczne do każdej placówki. Natomiast jest za mało informacji, w jaki sposób dyrektorzy szkół mają reagować w różnych trudnych sytuacjach. Ta ścieżka jest taka przedstawiona niezbyt prosto dla nas. My zostaliśmy sami jako dyrektorzy i tak naprawdę próbujemy rozwiązywać. Z jednej strony mamy władzę w swoich rękach, czyli dyrektor wraz z organem prowadzącym podejmuje decyzję. Z drugiej strony musimy skonsultować się z inspektoratem sanitarnym powiatowym, a w praktyce, jak ja się przekonałam na własnym przypadku, jako dyrektor nie mam władzy. Nic nie mogę zdecydować o tym, jak będzie wyglądała edukacja naszych dzieci.
W jednym z wywiadów stwierdziła pani, że mam wrażenie, że rządzący chcą, żebyśmy w razie czego to my mieli krew na rękach. To mocne słowa. Jakby pani mogła powiedzieć więcej, jak wyglądała pani rozmowa z Ministerstwem Edukacji Narodowej czy kuratorium i co pani zamierza zrobić jutro, 1 września?
Znaczy, pierwsze, czy myślę, że chcą. To jest słowo, które z mojej perspektywy raczej świadczy, to nie jest świadoma chęć. To jest sprawa związana z tym, że nikt nie chce do końca podejmować odpowiedzialności w tak trudnym czasie. I z tego wynika fakt, że to my, dyrektorzy, będziemy mieć krew na rękach, bo to my ostatecznie musimy tę decyzję podejmować. Nikt nie chce takich trudnych decyzji podejmować, umówmy się. Ja jako dyrektor podjęłam decyzję, że na początku chciałam, by ta edukacja w moim przypadku była edukacją hybrydową w naszej szkole, mieszaną. Niestety, mimo pierwotnej zgody ze strony Inspektoratu Sanitarnego Powiatowego, którą miałam pisemną, w dniu wczorajszym, czyli w sobotę, uzyskałam pisemne odwołanie wcześniejszej zgody, czyli uniemożliwiono mi edukację moich uczniów w trybie mieszanym. W związku z tym w tej sytuacji nie mam wyboru. Uczniowie z dniem jutrzejszym wszyscy przychodzą na zwykłe, stacjonarne lekcje.
Dlaczego unieważniono tę zgodę?
Według pisma, które otrzymałam, takie wytyczne zostały przedstawione powiatowemu inspektoratowi z głównego inspektoratu sanitarnego. Większej ilości informacji nie mam.
Rozumiem. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej? Na czym polega specyfika prowadzonej przez panią placówki o nazwie Niezwyczajna Szkoła?
Szkoła jest niezwyczajna, bo w niej są sami niezwyczajni ludzie. To jest szkoła specjalna, szkoła społeczna, w której przebywają sami uczniowie o najwyższych potrzebach, zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych. Wielu z moich uczniów choruje na choroby śmiertelne, niektórzy chorują na choroby rzadkie, choroby genetyczne. Są też dzieci po chemioterapii, na leczeniu podtrzymującym. Są dzieci z rurką tracheotomiczną albo dzieci z wadą serca bardzo ciężką. Oczywiście praktycznie wszyscy nasi uczniowie mają też zaburzenia ciężkie zachowania. Mamy też autystyków, dzieci z zespołem Downa. No i ogromną ilość niezwyczajnej, wyjątkowej, wspaniałej kadry.
Na przykładzie prowadzonej przez panią placówki, czym może skończyć się otwarcie szkół już jutro w trybie stacjonarnym?
Nie wiem, jak będzie przebiegało to w innych, zwyczajnych szkołach, szkołach dla zdrowych, przeciętnych dzieci. Natomiast u nas ryzyko jest związane z tym, że część moich uczniów to są dzieci, które po zarażeniu się koronawirusem, który jest, no jakby nie było, wirusem obejmującym naprawdę cały świat w tym momencie, jak i ciężkim przebiegiem anginy czy grypy, każde z tych zaburzeń, z tych chorób może wpłynąć na to, że nasi uczniowie umrą. I kiedy było ciężko w okresie jesienno-zimowym, kiedy dzieci z wadą serca przychodziły, a grasowała grypa, a teraz to zagrożenie jest znacznie większe, bo mamy i grypę, i nowy koronawirus. W związku z tym dla niektórych naszych uczniów jest to zagrożenie życia.
Wspominała pani również, że dla pani uczniów, dla większości z nich nie jest fizycznie możliwe, żeby nosić maseczkę. Chciałam zapytać panią osobiście, czy rządzący, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, minister Dariusz Piątkowski powinien ponieść jakieś konsekwencje za te ostatnie decyzje, żeby jednak otworzyć szkoły w Polsce. Przypomnę jego wypowiedź dla TVN24, kiedy powiedział, że młodzi ludzie nie roznoszą koronawirusa, tak jak dorośli, powołał się na raport Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Jednak w tym raporcie z początku sierpnia czytamy, że dzieci przechodzące COVID-19 objawowo wydalają wirusa w ilościach podobnych do dorosłych i mogą zarażać innych w podobny sposób jak dorośli. Czyli minister Piątkowski powołuje się na raport, wyciąga z niego wnioski, ale raport mówi tak naprawdę co innego. Jakie konsekwencje powinni ponieść rządzący?
Znaczy, chciałabym po pierwsze powiedzieć, że moja szkoła jest szkołą apolityczną i nie chcę być traktowana w kategoriach ten rząd lub inny. Natomiast prawda jest taka, że ludzie, którzy podejmują decyzje, powinni konsultować się z najlepszymi naukowcami w Polsce i na świecie ponadpartyjnie. To jest dla mnie podstawowa sprawa. I tak samo szkoła powinna być i wszystkie tego typu organizacje ponadpartyjne. Nie można negować istniejącego koronawirusa, ani tego, że w szkołach istnieje duże zagrożenie zakażeniem ze względu na po prostu ogromną ilość ludzi. Znam osobiście też dzieci, i to nawet roczne dziecko, które ma koronawirusa. Więc ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka bez względu na wiek, z mojej wiedzy. I uważam, że taka wiedza powinna być przekazywana. Czy uczniowie powinni mieć maseczki w szkołach? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Moi uczniowie tych maseczek nie będą mieli w szkołach, w szkole, dlatego że większość z nich nie jest w stanie ich nosić. I nawet jeżeli by je nosili, to by je w kółko zdejmowali i nie miałoby to żadnego sensu. Także nie będą. Moi uczniowie nosić na pewno nie będą. Czy powinien ktoś ponieść konsekwencje tego, jaki mamy chaos? Wydaje mi się, że chaosu na pewno nie powinno być. Decyzje, które są podejmowane teraz, powinny być według mnie podjęte 2-3 miesiące temu. Tego chaosu by wtedy nie było, po prostu.
Warto podkreślić, że kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej i premier Morawiecki podjęli decyzję, żeby zamknąć szkoły w Polsce, to było 16 marca, wtedy było o wiele mniej przypadków zakażeń koronawirusem. Warto też podkreślić, że kiedy otworzono szkoły na przykład w Izraelu czy w Niemczech, w Korei Południowej, zauważono znaczny wzrost zakażeń. Także sytuacja w innych krajach też powinna być dla nas ostrzeżeniem. Na koniec chciałam zapytać pani dyrektor, co by pani chciała dzisiaj, jest ostatni dzień sierpnia, przekazać rodzicom, dzieciom i nauczycielom?
Przede wszystkim chciałabym im powiedzieć, że nikt z nich nie jest sam. Nie powinni mieć takiego poczucia i na pewno, zwłaszcza chodzi o rodziców, którzy na pewno się bardzo boją. Jestem przekonana, że mądrzy dyrektorzy na pewno będą ich wspierać, na pewno zrozumieją wiele ich problemów i nie powinni czuć się osamotnieni mimo wszystko. Jeśli chodzi o dyrektorów, uważam, że powinni walczyć o swoje prawa, powinni rozmawiać z sanepidem, z kuratorium. Tam też są mądrzy ludzie, tylko trzeba jednostkowo podchodzić do tematu. Myślę, że wszyscy damy radę, ale boję się, że niedługo niestety mimo wszystko trzeba będzie przejść na edukację zdalną mieszaną w całej Polsce. Obawiam się tego, nie chciałabym tego dla moich uczniów. Ale myślę, że wszyscy powinniśmy się na to przygotować.
Bardzo dziękuję za te szczere słowa. My w telewizji Idź Pod Prąd promujemy również edukację domową jako bezpieczną alternatywę, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami Izabela Popławska, dyrektor niepublicznej społecznej szkoły podstawowej specjalnej w Józefowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia następnym razem.
16 marca, gdy rząd zamknął szkoły, było 52 nowe przypadki, dzienne przypadki koronawirusa. Dzisiaj dochodzimy do 900, no dzisiaj było mniej, bo to są niedzielne wymazy, tam 12 tysięcy zdaje się było. No ale tak czy siak dochodzimy do 18, 10, no kilkunastu razy więcej zakażeń. Co się zmieniło? Czy naprawdę te dzieci muszą iść do szkół? Mój na przykład uniwersytet zdecydował, że będzie nauka zdalna. Wiem, że na przykład jeden też z lubelskich uniwersytetów zdecydował, decydował o tej hybrydowej tak, wersji, to trochę źle teraz brzmi, ale na przykład ta szkoła amerykańska też zaoferowała rodzicom możliwość hybrydowej edukacji, znaczy ci, co chcieli, mogli iść, ci, co nie chcieli, mogli się uczyć zdalnie, no i ponad 93% rodziców wybrało posłać dzieci do szkół, czyli no, nie chcą raczej dzieci, rodzice uczyć dzieci zdalnie.
No troszeczkę dużo różnych elementów w tym pytaniu jest. No zacznę od tej amerykańskiej szkoły. To jest szkoła specyficzna. Tam kontakt z nauczycielami jest bardzo ważny. Zresztą mówiłem o tym, jak bardzo duże środki zostały też zaangażowane w przygotowanie antywirusowe tej szkoły. Wszyscy mieli zrobione aktualne testy i tak dalej. Stąd nie dziwię się, że rodzice inwestujący sporo pieniędzy i pewnie jeszcze inny dojazd, niedojazd, w to, żeby ich dzieci były akurat w amerykańskiej szkole, tak gremialnie posłali swoje dzieci do tej placówki. I już wiemy po około 10 dniach, po 2 tygodniach pracy tej placówki, że już 4 dzieci jest zakażona. Także widać, że wszystkie te środki na nic się nie zdały i już jest to ognisko pandemii chińskiego wirusa. Także to na początek, czyli teraz, gdyby mogli cofnąć czas, no to być może by się inaczej zachowali. Także tu dla mnie ta szkoła nie jest miarodajna, jeśli chodzi o nastroje we wszystkich szkołach i wszystkich rodziców.
No dobrze, że dała dobrowolność. No, zgadzamy
tak,
się,
tak,
że,
oczywiście.
Że no to, każda szkoła powinna dać
to jest Ameryka,
dobrowolność.
To jest Ameryka.
Czy chce
właśnie
ryzykować, posyłać dziecko do szkoły, no być może uzyskać jakąś tam lepszą edukację. No, czy woli zostać w domu, no i uczyć, żeby to dziecko uczyło się zdalnie. Pani Popławska powiedziała też, że u nich w szkole nie będzie maseczek, że tego nie chce. No w Polsce ogólnie no, tych maseczek ma nie być.
Ze względu na specyfikę dzieci. To jest szkoła specjalna, podkreślamy tu. Pani dyrektor mówiła o przeróżnych ograniczeniach tych dzieci i ich rodziców i o chorobach, które przechodzą.
Tak, nie?
To są dzieci po chemioterapii, czyli zapewne z jakimś, no, walczą z rakiem.
No, czy we Włoszech na przykład dzieci, widziałem, mają być i w maseczkach, i jeszcze w przyłbicach, ale pani Popławska powiedziała coś, co myślę rzeczywiście ma duże szanse się zdarzyć, że no, rząd jest nieprzygotowany. No, 1 września znowu, nie wiem, ich zaskoczył jak śnieg drogowców, ale no, idą te dzieci do szkół, tak trochę na rympał, można powiedzieć. No i naturalną konsekwencją będzie, że prawdopodobnie te zakażenia wzrosną, no ten sprzeciw społeczny jeszcze bardziej wzrośnie. No to oni, nie wiem, za 2-3 tygodnie jednak przejdą na edukację zdalną. To jest rzeczywiście scenariusz bardzo realny.
No tak, szczególnie, że tu widać, że pedagodzy mówią, pani dyrektor ten scenariusz przewiduje, a nie tylko my. No to jest coś bardzo dziwnego. Myślę, że jednym z czynników jest tutaj ta chęć pokazania, że wszystko jest normalnie, że to jest jakieś takie zakłamywanie tej rzeczywistości z czasów wyborów, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wrednie, ordynarnie kłamał, że tu już praktycznie wirus jest w odwrocie i nie ma się czego bać. No to próbują zrobić taką grę, że no tutaj 1 września dzieci wracają do szkoły, czyli wszystko jest normalnie, czyli to jest jakieś pokłosie się tamtego kłamstwa. Drugim powodem jest, myślę, obawa o stan państwa, jeśli chodzi o budżet, bo narozdawali tych pieniędzy, nabrali pożyczek, a teraz już mamy, zdaje się, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, 8%
na minus. Najwyższy spadek
8% na minus. To takiego czegoś nie było. Były tam wzrosty na poziomie tam 1% i to już było na bicie na alarm. Tu mamy 8% na minus. A ja przypominam, że gospodarka w myśl tych statystycznych obliczeń rozwija się gdzieś dopiero powyżej 4-5% na plus.
Tu mamy na minus. No wielu twierdzi, że
mamy kilkanaście procent na minus.
Że lockdown skończy się dopiero wtedy, kiedy no właśnie dzieci pójdą do szkół, no bo tak to inaczej jeden z rodziców musi pracować. W Polsce często, najczęściej pracuje obydwoje rodziców. No tutaj mamy gdzieś tam wcześniej, mamy jakieś przedszkola, żłobki, no ale jednak większość dzieci gro dzieci, no to są dzieci w wieku szkolnym. No i gdy dzieci zostaną w domu, no to muszą być pod opieką rodzica.
Także dlatego myślę, że to jest ten drugi powód, że pomimo tego, że ten pan Pinchas, czy Pinchas, nie wiem Pinchas, jak się... Pinchas.
Pinchas nawet przez K.
Od tej sytuacji epidemiologicznej, on przyznaje, tu macie państwo artykuł za nami, że w związku z powrotem z wakacji, czyli z powrotem było, że tak powiem, zarażenie, teraz wszyscy wracają i pójdą do szkoły, no to będzie jeszcze większy wzrost. On to wprost przyznaje, nie? Także to nie tak, że rządzący nie wiedzą, że część z tych dzieci umrze, albo część ich dziadków umrze. Wyobraźmy sobie sytuację szkoły pani dyrektor. Wiemy, wyobrażamy sobie, jak uciążliwa dla rodziców jest opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym. Często ci rodzice są już, że tak powiem, u kresu sił. I teraz wyobraźmy sobie, że ich dziecko zakazi się w szkole koronawirusem. Nie? Jeśli ono będzie chore, no to im się dokłada ogromnych męczarni, jeśli chodzi o właśnie opiekę nad tym
też
dzieckiem.
Takie dziecko przecież niepełnosprawne nie może być izolowane, ono wymaga
opieki. Właśnie. W tym momencie dochodzimy do zarażenia rodziców i dziadków ewentualnie. I teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy to niepełnosprawne dziecko, no niech nawet lekko przejdzie, nie? Ale teraz jego starsi rodzice albo dziadkowie, którzy pomagają w opiece nad tym dzieckiem, a to jest przecież normalne przy tego typu sytuacjach, zachorują na koronawirusa i następuje albo no, takie pogorszenie stanu zdrowia. Mówiliśmy, że człowiek po koronawirusie jeszcze bardzo długo na przykład ma problem z przejściem, nie z przebiegnięciem, z przejściem 100 metrów. A tutaj niekiedy trzeba dźwigać to dziecko, przy myciu mu pomagać i różne takie rzeczy. Rodzice w najlepszym, można powiedzieć, scenariuszu, czy dziadkowie, którzy się nim zajmują, są strasznie osłabieni, nie mogą się właściwie zająć tym dzieckiem. A co będzie, kiedy będą musieli być poddani izolacji? Kto się zajmie tym dzieckiem? Zobaczcie, jakie to jest, no, takie eksperymenty na ludziach, że jest to takie bestialstwo menelstwa, że ja nie mam słów na to. Zobaczcie jeszcze, jak w konia zrobiono tę panią dyrektor. Najpierw na piśmie dostaje zgodę, żeby szkoła działała w takim systemie hybrydowym, czyli rodzice zdecydują. Jedni chcą posłać to dziecko do szkoły, a inni wybiorą edukację zdalną. Ona się na to przygotowuje w sobotę. We wtorek jest rozpoczęcie roku, a oni w sobotę dają jej na piśmie decyzję, że jej nie wolno wprowadzić tej dowolności w szkole i że wszystkie te chore dzieci trzeba stłoczyć razem fizycznie w szkole, nie? Co to jest, drodzy państwo? Jakimi słowami? Ja nie będę się tu natrząsał nad nimi. Wy oceńcie, proszę, działalność Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sanepidu. Wszystkie te instytucje podlegają rządowi Prawa i Sprawiedliwości. To wy nazwijcie ich. I zgodnie z tym, co pomyślicie, wyciągnijcie wnioski i zacznijcie działać.
No, ale może Prawo i Sprawiedliwość nie wierzy w koronawirusa. Przecież wiemy, że w obu tych gazetkach takich pro-pisowskich sieci i zdaje się w Polityce.
Nie, chyba do rzeczy też.
Czytam do rzeczy, rzeczy. Drugie. No ale to są oba, można być takie
z tego obozu, powiedzmy.
Tak, medyjka. Oba one publikowały na pierwszych stronach artykuły, że to jest jakaś plandemia, koronawirus. To ściema. Także no widać, że w tym obozie, powiedzmy, Zjednoczonej Prawicy ta propaganda jest, no bo może rzeczywiście ten koronawirus jest jakiś taki niezbyt groźny, no i te zakażenia, no jakie tam będą, no ale powiedzmy już tam pal licho to, ważniejsze, żeby dzieci normalnie się uczyły. Ja dzisiaj rozmawiałem z pielęgniarką ze Stalowej Woli, poprosimy teraz o tą rozmowę.
Może jeszcze trzeci powód tego, co robi rząd, chciał podać. Myślę, że menelstwo, czy ogólnie socjaliści z rządu, czy komuniści, jak ich chcemy nazwać, nie chcą, żeby Polacy przyzwyczaili się, że ich dzieci nie chodzą do szkoły. Bo wtedy by się okazało, że szkoła jest zbyteczna, że można się uczyć zdalnie, można się uczyć domowo.
Tak samo jak się okazało, że urzędników nie potrzeba 100% tyle,
dokładnie,
ile było, tylko
dokładnie.
Już się mówi, że 50% wystarczało, no to 20% teraz oni chcą zwolnić.
Jeśli chodzi o tych głównych urzędników państwowych, no to podam dwa przykłady z ostatnich dni. Minister zdrowia, nie? Tu pani dyrektor mówi, że kto jest odpowiedzialny za ten chaos? Przecież to jest chaos. Te decyzje powinny być 2-3 miesiące temu podjęte, wtedy szkoły by się mogły przygotować. Ona dostaje raz decyzję taką z sanepidu, a za parę dni decyzję całkowicie inną.
Zakopanem jaki chaos był. Na początku
dokładnie.
Zakopane twierdziło, że przesunie o 2 tygodnie, tak? No to im powiedziano, że nie wolno, tak?
Nie wolno.
No to teraz sanepid stwierdził, że jednak wolno, bo są zakażenia w samym sanepidzie.
Po czym sanepid właśnie zachorował 10 osób
no i
sanepid,
Zakopane...
który twierdził, że Zakopane jest wolne od zagrożenia koronawirusem, sam jest ogniskiem koronawirusa, także świrostwo, że
chyba
tak powiem.
Zakopane jednak nie idzie do tej szkoły z tego, co
a to już
nie
jest,
wiem
to,
już tego,
to już
ale zamieszanie na pewno było.
Czyli
tak.
Zobaczcie, minister Szumowski jest odpowiedzialny za ten chaos, za to skandaliczne działanie sanepidu i co on robi? On sobie rezygnuje i jedzie na jacht kolegi z zakonu
maltańskiego.
Katolickiego, zakonu maltańskiego. I gdzie ma wszystko? No na jachcie i tak dalej. W kajucie, o tak. Na jachcie w kajucie ma wszystko, nie? Minister tu krzyczy, że już wróciła epidemia, a potem czym go łapią na...
Morawiecki,
tak. Premier już tam się nawraca z tych głupot, które oplatał w lipcu.
Apeluje, żeby przestrzegać dystansu.
A tu go dziennikarze łapią. W kinie bez maseczki i cała sfora też tam bez maseczki sobie coś ogląda. Nie wiem, Koziołka Matołka czy coś podobnego. No to jest państwo? To jest rząd poważny?
No ale tak jak mówiłem, no wiele osób twierdzi, że ten koronawirus tam niektórych tylko łapie, czy to jego przejście jest, nie wiem, łatwe, bezobjawowe w większości. Rozmawiałem dzisiaj z Elżbietą właśnie z powiatu stalowo-wolskiego. Jest to pielęgniarka środowiskowa. Opowiada, jak właśnie jej koleżanka została zakażona i jak bardzo szybko to zakażenie, ta choroba uderzyła. Zapraszam teraz na tą rozmowę.
Jest z nami Ela, pielęgniarka z powiatu Stalowa Wola. Witamy Ciebie, Elu.
Witam.
Elu, wiem, że Twoja koleżanka zachorowała na koronawirusa. Powiedz nam pokrótce, wiem, że nie wiadomo cały czas, jak doszło do zakażenia, tak, ale powiedz nam, jak przebiegła infekcja, czy jak przebiega to zakażenie, jaki jest jej stan obecnie.
Tak, więc... Bardzo szybko postępuje ta choroba. To jest po prostu tak galopujące, że no w kilka dni się rozwinęła. Wysoka temperatura to nagle i kilka dni była. Wysoka temperatura duszności. Byłyśmy w kontakcie telefonicznym i później już jak wylądowała na sygnale R-ką do szpitala, do Mielca, na oddział zakaźny, została zawieziona, no to jeszcze rozmawiałyśmy kilka razy przez telefon, ale już coraz, nawet nie mogła mówić, coraz miała większe problemy z mówieniem. I już kilka dni temu, chyba w czwartek, ostatni raz, żeśmy rozmawiały, to już praktycznie dusiła się. I wiem, że na oddziale no, trzymała się, że tak powiem, jakby łudziła się, że to nie jest ten wirus. Pytała lekarza kilka razy, czy to ta diagnoza jest. No, lekarz powiedział, że wynik wyszedł pozytywny po prostu. Także no, po prostu łudziła się, że to nie to. Że tak powiem, i to była osoba bardzo świadoma, bardzo przestrzegająca wszelkich procedur, bardzo uważająca. To nie był ktoś, kto naprawdę, że tak powiem, coś by zaniedbał, ale niestety ten wirus przenosi się tak po prostu no, podstępnie, że tak powiem. I, no i trzeba uważać na zimne dmuchać. Może osłabiona, może coś i po prostu. W tej chwili stan jest bardzo ciężki, jest na ojomie i syn prosi o modlitwę po prostu. Także.
Czyli dalej nic nie wiadomo, no. Jak to się skończy.
Nie wiadomo, jak się skończy.
Jest w szpitalu w Mielcu, powiedziałaś, tak?
Nie, została z Mielca przetransportowana śmigłowcem do Lublina. Także jest na ojomie w Lublinie. Tak, tak. Tam są większe możliwości respirowania, czy tych różnych metod
ten innych. Nowy lek też jest ten przez Biomet produkowany.
No być może, że właśnie dlatego. No,
a powiedz jeszcze, ile lat miała, znaczy ile ma i jaki jest był jej stan zdrowia? Bo wielu mówi, że ta choroba tylko atakuje jakichś ludzi starszych czy schorowanych.
Nie, to moja...
jaki był jej stan zdrowia wcześniej?
No leczyła się, no miała jakieś tam, jak to w tym wieku, miała 57 lat,
Czyli
ma
jeszcze nie jest to
57.
przecież
Nie,
jakaś
to
wcześniaczka.
jest osoba w pełni sił i w ogóle taka aktywna i taka, no naprawdę, taka bardzo pełni życia, że tak powiem. No, także to nie jest starsza osoba, to
A
jest...
powiedz, jak ta informacja wpłynęła na ludzi w waszym powiecie
A no
stanowołskim? Jak
właśnie.
to jest? Czy ludzie tam
No.
przestrzegają tych zasad, czy nie wierzą w
Więc
koronawirusa? Jak
tak,
to jest?
powiem, że do tej pory, bo to się niesie po terenie bardzo szybko, to nie wiem, jakie są statystyki, czy większość, czy nie większość, ale bardzo dużo ludzi mówiło, że to ściema, nie wiem ile procent. Nawet znam osoby ze służby zdrowia, które też mówiły, że to jest wyolbrzymiony problem. Może, że nie, że ściema, tylko że wyolbrzymiony i po prostu, a w tej chwili to jest taka trochę panika. Jest wiele domów w naszym powiecie na kwarantannie, objętych kwarantanną. Przysłał mi właśnie syn mojej koleżanki wiadomość, że pielęgniarka, która pobiera wymazy w naszym tutaj w okolicy, w powiecie Stalowa Wola, mówiła, że jest dużo przypadków, że potwierdzonych, że lekarze ostrzegają, zwłaszcza przed imprezami masowymi po prostu. Także i w zamkniętych pomieszczeniach imprezy masowe właśnie takie coś mi napisał. Uważajcie na siebie. No my uważamy cały czas, no ale ona też uważała, no także.
Elu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
No,
Przekazujemy naszym
dziękuję
widzom
bardzo.
jeszcze prośbę o modlitwę o tą koleżankę.
Tak,
Jest w Lublinie.
bardzo bym prosiła.
Stan z tego, co mówisz, jest krytyczny.
Znaczy, no bardzo ciężki bym określiła, no bo zawsze jest nadzieja i no jest bardzo ciężki.
Także prosimy o modlitwę. Dziękuję Ci bardzo. Była z nami Ela, pielęgniarka z powiatu Stalowa Wola. Dziękuję bardzo za
Dziękuję
rozmowę.
bardzo, dziękuję.
Słyszeliście naprawdę, no myślę, szokującą relację, bo osoba 57 lat, no to nie jest stara osoba w
Dziękuję.
sile wieku. Tak jak Ela
63 rocznik.
powiedziała, osoba bardzo, bardzo aktywna, tak? No to właśnie, no powiedzmy, osoba, która może mieć już, no może nie dzieci, tak? No ale jak późno ma się dzieci, no to mogłaby mieć dzieci w szkole, tak? Może już wnuki, także takie osoby już też są narażone. Postępuje to bardzo szybko. Widać, że, no tak jak Ela powiedziała, ludzie nie wierzą i to nie tylko w Stalowej Woli, to dochodzą nas informacje z całej Polski, że ludzie w koronawirusa no już nie wierzą, że to grypka, że tak dalej. Rzeczywiście ta propaganda no, sieje niesamowite spustoszenie.
Tu zobaczcie, nawet śmigłowiec ten ratowniczy musiał być użyty. W kilku szpitalach była ta chora. Oczywiście modlimy się za nią, ale zobaczcie, jak komunistyczna agentura jeszcze parę dni temu nawet widziałem, bo to na początku pandemii to było, a no pokażcie, kogo znacie, kto był chory, a kto umarł, nikt. Nie widziałem bakterii, nie ma bakterii. No to takie jełopy. Znaczy, no jakie tam jełopy? No jełopy to powtarzały, ale to komunistyczna, sztywna agentura taką narrację rozprzestrzeniała w internecie. No wiadomo, że jak uderza epidemia, to na początku przecież jest mało tych przypadków, a oni mówią, no kto zna? No to wiadomo, że jeszcze w wielu miejscach Polski nikt nie miał znajomych, nikt nie widział. Ale już teraz ma. Teraz
Idziemy
już
na
ma.
100 tysięcy teraz, już mamy już
Teraz
prawie
już
70
ma, ale
tysięcy
zobaczcie,
zakażonych.
rozliczcie tych, którzy kłamali, mówiąc, że nie ma tej epidemii. Ale tu jeszcze ciekawy czynnik jest, o którym nie porozmawialiśmy z Elą. Pozdrawiam, Elu, ciebie i twoich bliskich bardzo serdecznie. Dziękuję za wywiad.
Zakłady pracy, tak?
Że właśnie w okolicach Stalowej Woli pojawiło się kilka czy kilkanaście przypadków, praktycznie nie wiadomo skąd.
Ta, no tutaj ta
Sanepid
koleżanka też nie wiadomo skąd,
nie wie,
gdzie się
skąd
zaraziła.
nastąpiło zagrożenie i uwaga, ta odmiana koronawirusa, która się pojawiła w okolicach Stalowej Woli, rzeczywiście przypomina to, co widzieliśmy w Wuhan na początku. Że ludzie niekiedy szli ulicą i przewracali się. Takie filmiki były w styczniu czy w lutym. Przewracali się i praktycznie już nie do odratowania i tak dalej, nie? Czyli jakaś bardzo ciężka. Do tej pory większość polskich przypadków to była ta mutacja, która dawała rzadko ciężkie powikłania. A w okolicy właśnie Stalowej Woli pojawiło się nagle kilka ognisk, gdzie są bardzo ciężkie przebiegi. Jak to wytłumaczyć? Na razie sanepid nie wie. Ja tylko przypominam, że w roku 2011 zakłady przemysłu ciężkiego w Stalowej Woli zostały wykupione przez komunistów chińskich. To jeszcze za Platformy Obywatelskiej. To jeszcze za Platformy Obywatelskiej. Pamiętajcie, że zawsze za chińskimi tymi przedstawicielami idzie chiński wywiad, który zakłada placówki, werbuje i ma też możliwości operacyjne. Wziąłbym to poważnie pod uwagę. Szczególnie, że też w niedalekim Kraśniku Chińczycy również wykupili fabrykę.
2013 Kraśnik, widać jaka tam była wtedy atmosfera do sprzedawania właśnie polskich fabryk. Przecież tu na Lubelszczyźnie, to już jest Podkarpacie, tak, Stalowa Wola, ale to są jedne z większych fabryk. To ten COP dawny, przecież podwojenny.
To jest przedwojenny.
To właśnie jest Stalowa Wola, właśnie jest Kraśnik między innymi. Pytałem Elę właśnie o ten zakład pracy. No mówiła, że tam temperaturę na wejściu mierzą, ale to nie jest jakieś tam przecież.
Nie o samym zakładzie pracy, tylko o chińskiej agenturze, która jest tam na pewno obecna. Są tam chyba setki obywateli komunistycznych Chin, a spora część z nich to są przedstawiciele wywiadu. A wszyscy Chińczycy mają taki nakaz. Wiecie, każdy, kto ma paszport komunistycznych Chin, musi współpracować z komunistycznym wywiadem. Czyli agentura, powiedzmy z Abwehrstelle z Warszawy, czyli z ambasady komunistów chińskich, kontaktuje się z dowolnym Chińczykiem w Polsce i mówi, masz zrobić to i to. I on to musi zrobić.
Bo inaczej twoi rodzice,
dokładnie tak,
coś tam się im może wydarzyć. Wracając jeszcze do tematu Ministerstwa Edukacji Narodowej, pokażemy Państwu fragment wystąpienia pani Marii Nawrockiej-Rolewskiej. To jest wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 380 w Warszawie. Jak ona nam tu objawia, że właśnie to, co ty robisz, to jest złe.
To jest ekspertka menelstwa.
Ty jesteś, wicedyrektorka, ty jesteś pesymistą i tobie się to, co przewidujesz, to tobie się wydarzy, słuchaj.
Ona jest różowa.
I jej się nie wydarzy.
Zapraszamy. Ale ona na konferencji menelstwa.
Zapraszamy teraz na ten fragment.
To wszystko zależy od tego, w jaki sposób myślimy i czujemy. Bo to, że koronawirus jest, no to jest oczywiste. Ale to nie znaczy, że wszyscy się zarażą i wszyscy przeniosą się na drugą stronę lustra. Bo takiej możliwości po prostu nie ma. A przecież jest grypa, była angina i po tych chorobach też są różne powikłania i następuje też czasami śmierć, tak? Ale nie bierzemy tego pod uwagę i nie przywołujemy tego, co może się złego wydarzyć, a przeciwnie. Więc jeżeli będziemy emanować optymizmem i będziemy nastawieni na pozytywne rozwiązania, to one takie będą. A najczęściej widzę, że niektórzy z Państwa myślą negatywnie, myślą o tym, co złego może się wydarzyć i to zło państwa spotyka, bo człowiek dostaje to, czego pragnie, o czym ciągle myśli.
Człowiek dostaje to, o czym ciągle pragnie, ciągle myśli.
Weź mnie nie załamuj. To jest jakaś wróżka New Age?
Za nią stał minister Piątkowski.
No to jest najlepsze świadectwo o stanie komuszej pisowskiej edukacji. Wystarczy ludziom puszczać tę babę i nie trzeba już moich komentarzy, zamknąć drzwi, spuścić kurtynę.
No ale to jest właśnie nowoczesna chyba psychologia czy coś. No, sportowcy właśnie też często tak powtarzają, że oni się tak wizualizują, że coś tam ich spotka, no i to ich spotyka. No ta pani też chyba właśnie wierzy w taką wizję świata.
No tak, ona myśli, że człowiek sobie coś wymyśli i to się dzieje. Nie? To jest taki element jakiejś magii czy czegoś takiego.
Pomysłowi Drobromir, to nie tak? Że on tak puk.
A nie, to miał pomysł.
Zaczarowany ołówek.
Zaczarowany. No to jest właśnie z tego poziomu mniej więcej autorytet Piątkowskiego. Czyli zobaczcie, jak to kompromituje pisowskich urzędników, pisowski rząd. Zobaczcie, ta baba wierzy, że co se człowiek wymyśli, to będzie. Czyli ona w ogóle nie bierze Boga jako tego, który jest panem historii, który jest królem królów i... A czekaj, pamiętacie, mówiliśmy, że Piątkowski coś odkrył, że nie jest wszechmogący. A ta baba jeszcze wierzy, że jest wszechmogąca. Bo co ona se umyśli, to się jej stanie.
No dlatego ona jest na pierwszym froncie, a Piątkowski jest za nią.
Nie, bo on już jest passé. On stracił wiarę w pozytywne myślenie.
Także widzicie Państwo, no musicie myśleć o czymś dobrym. No. Przechodzimy teraz do waszych pytań, chyba że chcesz jeszcze coś dodać w temacie edukacji narodowej. No i to ten pierwszy dzień września zobaczymy, będziemy obserwować.
No to jeśli jeszcze jedno zdanie, to zobaczcie, jak ten Piątkowski łże, jak senator Bury. Nie będziemy tu o zwierzętach mówić, nie? Świniach czy sukach. Wystarczy ten przykład. On powołuje się na raport, z którego dokładnie co innego wynika. Czyli wynika, że dzieci zarażają podobnie jak dorośli, a teraz nawet najnowsze badania pokazują, że jeszcze bardziej niebezpieczne.
Mogą tam, staje się do
21 dni
przechodzić chorobę bezobjawowo.
Bezobjawowo, a cały czas zarażają. To są najnowsze badania. A Piątkowski, powołując się na badania, które mówią, że dzieci zarażają, objawia, że dzieci nie zarażają. Menurze. Dlatego nazywamy ich menele.
Lublin, Lublin. Może
menele są bardziej prawdomówni niż men. To przepraszamy menele.
Muszą zmienić nazwę tego ministerstwa. Lublin, Lublin. Komuniści mordowali i kradli, a teraz ich dzieci żyją z tych ukradzionych dóbr. Patriotyczne telewizje internetowe nie widzą problemu. Wolnościowcy noszący koszulki z wyklętymi skamlą u ich stóp.
No dokładnie tak. To widzę, że to jest pytanie dotyczące tego, o czym mówiliśmy o 13. O tym, że komuna wcale nie została pokonana i w tym sensie Solidarność jeszcze nie zwyciężyła. Bój trwa, ale komunyśmy nie pokonali.
Mariusz Borucki, sorki, że tak przewrotnie zapytam, ale na ile można wygrać, kiedy zrównując się ze zbrodniarzami, przeciwko którym się walczyło, zasiada się do okrągłego stołu, zanim się wywalczy sprawiedliwość?
Ale tamci ludzie, którzy siedli do okrągłego stołu, napić się wódki i podzielić się władzą, dostać, że tak powiem, frukty od władzy, biskupi katoliccy i ich ziomkowie z tej tak zwanej opozycji, oni wcale nie chcieli pokonać komunizmu. Oni wcale nie chcieli wygrać. Oni chcieli, żeby komuna ich dopuściła do kawioru i szampańsko je. Tyle tylko chcieli, tyle dostali. A reszta Polaków ma zajwaniać za miskę ryżu.
Jun by Happy. Niestety Polska jest lokajska. Pan Paweł ma tu rację. Nie mogę się zgodzić ze wszystkim, co mówi, ale tu ma 100% racji.
No, bardzo dziękuję za ten głos, bo to pokazuje, że coraz więcej ludzi, którzy nie we wszystkim się z nami zgadzają, gdzieś się gromadzą przy przekazie telewizji Idź Pod Prąd. Bo to jest właśnie nasza wizja odnowy Polski. My musimy znaleźć te punkty, gdzie się zgadzamy, dyskutować o czym, o tych punktach, z którymi się nie zgadzamy, ale razem organizować się, żeby zdobyć wolną Polskę.
No, przykładem takiego działania były te piątkowe wywiady, no, szczególnie ten o 13 z księdzem doktorem Ziębą. No, to jest kompletnie, można powiedzieć, inny obóz. A ciekawe, że politycy z Prawa i Sprawiedliwości to tak niezbyt chętnie do telewizji Idź Pod Prąd przychodzą.
Pozwolę sobie przypomnieć apel do człowieka, do którego jeszcze mam pewne nadzieje, czyli najmądrzejszy, najbardziej otwarty umysł Prawa i Sprawiedliwości. To apel sprzed paru dni. Przypomnę. W PiSie, nawet jak są umysły wielkości profesora Zybertowicza i on by chętnie ze mną porozmawiał i mielibyśmy różne ciekawe rzeczy do dyskusji twórczej, to on nie zrobi tego, nie przyjdzie do Idź Pod Prąd. Dlaczego? Bo się boi swojej sfory. Bo go zaszczują ten jego kato Taliban, nie? Czyli można powiedzieć, że ten odruch plemienny w PiSie jest tak wielki, że nawet wielkim umysłom uniemożliwia wydostanie się z tych ograniczeń sfory. A zobaczcie, po stronie tej powiedzmy liberalnej widać, że jest większa odwaga myślenia. Ja nie mówię, że jest tam większe wartości moralne, nie. Że jest tam więcej mądrości? Nie, bo zapewne więcej postulatów by było słusznych w obozie Prawa i Sprawiedliwości, z którymi byśmy się zgadzali. Ale więcej odwagi intelektualnej na pewno jest po stronie niestety tej liberalnej, nad czym ubolewam, bo to w oczach młodego pokolenia kompromituje obóz prawicowy. I PiS właśnie, i tu profesorze Zybertowicz. Jak pan profesor może coś takiego firmować? Ciemnogród, zabobon, zamknięcie. A tu widzi pan profesor? Konkurencja nie ma problemu z rozmową. Wstyd.
Challenge dla profesora Zybertowicza. Wracamy do waszych głosów. Rafał Karkosz. Właśnie wróciłem ze szkoły, złożyłem papiery o nauczanie domowe. Nie będą menele decydować o tym, czy moja rodzina ma być zdrowa, czy ma się narażać.
No tak się rodzi duch wolnościowy, obywatelski w Polakach. Bo jeśli ktoś się odważy na pierwszy krok, odważy się na drugi, trzeci i czwarty. A niewolnik, który jest sparaliżowany strachem przed omnipotencją, czyli wszechmocą państwa, które samo przyznaje, że nie jest wszechmocne, to on cały czas jest, można powiedzieć, ich. Dlatego najważniejszy jest ten pierwszy krok. Jutro pierwszym krokiem będzie nie posłać dziecko na rozpoczęcie nauki, menelstwa. Co będzie pojutrze, nie wiemy, ale zrób jutro ten pierwszy krok. Nie musisz się decydować na edukację zdalną, domową. Nie poślij z obawy przed niepewną sytuacją i bałaganem w menelstwie, nie poślij jutro swego dziecka do szkoły. Jutro, pojutrze i przez kilka następnych dni. Przynajmniej do końca tygodnia. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak menelstwo z podwiniętym ogonem będzie cię prosić i będzie prosić Polaków, żeby jednak, żeby im zaufać i tak dalej, to może być początkiem końca komuny w Polsce.
Vivaldi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla siedzących przy okrągłym meblu ich solidarność wygrała.
No tak, to o tymśmy mówili. Oni się napaśli, oni są już przy korycie, te świnie. Przypominam, że tu siedzimy przy elipsie i to bardzo, bardzo, że tak powiem, o różnych osiach.
Tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. My się z państwem żegnamy. Był ze mną pastor Paweł Chojecki.
A Pomyśl Dziś to takie ciekawe. Jak zniszczyć sukces, idź pod prąd. I dowiedziałem się od człowieka, który podszywał się pod naszego przyjaciela.
Także to już za chwilę. My się z państwem żegnamy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Chciałem wam pokazać przepis na zniszczenie telewizji Idź Pod Prąd. Oczywiście nie mówię o działaniach administracyjnych, którymi zajmuje się rządząca katolicko-narodowa partia Prawo i Sprawiedliwość. To udokumentowaliśmy w raporcie o prześladowaniu chrześcijan w Polsce, ale o działaniach operacyjnych. Pierwszy punkt to oczernić i czy lub zastraszyć. W filmie Hejter widzicie, jak to działa. Fala negatywnych komentarzy, komuś pęknie, jak to się mówi, psychika, czy klęknie psycha i się poddaje. Nie? Czyli to jest pierwszy sposób. Jeśli ten sposób nie zadziała, pojawia się druga możliwość, czy wprowadzamy w życie drugą możliwość. To się nazywa wrogie przejęcie, czyli wchodzi się do tej organizacji, czy wysyłamy swoich agentów do tej organizacji, żeby ją przejąć od środka. No albo staramy się w jakiś sposób przekupić, czy w jakiś inny sposób zwieść przywódców już istniejącej organizacji. To się nazywa wrogie przejęcie. Ale gdy to nie zadziała, no jest punkt trzeci, czyli skopiowanie projektu, stworzenie jak gdyby klonu tego projektu lub kilku klonów. Oczywiście on nigdy nie dorówna pierwowzorowi, ale część ludzi się na to nabierze, projekt główny zostanie osłabiony, no i być może padnie. Jak pewnie wiecie, wszystkie te działania operacyjne są realizowane w stosunku do nas. A teraz powiem wam, skąd znam ten przepis. Powiedział mi to jeden z dzisiejszych ludzi, którzy zajmują się niszczeniem Kościoła Nowego Przymierza i telewizji Idź Pod Prąd. Ale zachęcam was do lektury Apokalipsy, 3 rozdział, werset 8. Tam jest pokazane, jak to się skończy.